Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Drodzy Państwo, z oficjalną wizytą przybył do naszej ojczyzny Jego Eminencja ksiądz kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Jego Świątobliwości. Rozpoczyna wizytę swoją w Krakowie, będzie również w Łodzi, Bydgoszczy i Gdańsku. Za chwilę będziemy transmitowali na naszej antenie uroczystość nadania doktoratu honoris causa w auli Kolegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta uroczystość będzie miała miejsce. Tam jest ojciec Zdzisław Klawka. Prosimy na antenę Kraków.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z Kolegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczynamy transmisję z uroczystości nadania doktoratu honoris causa sekretarzowi stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI księdzu kardynałowi Tarcisio Bertone. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tej wielkiej uroczystości. Ksiądz kardynał Tarcisio Bertone jest bardzo dobrze nam znany w Polsce. Jest najbliższym współpracownikiem ojca Benedykta XVI. To on ma wielki wpływ na dwa pontyfikaty, Jana Pawła II i Benedykta XVI. On również gościł już trzykrotnie na antenie Radia Maria Telewizji Trwam. Chcemy dzisiaj naszą życzliwością i modlitwą go ogarnąć. Niech to będzie dla nas wielka uczta duchowa. Zapraszam wszystkich.
Eminencje, wielce szanowni Państwo, dostojni goście, otwieram nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, poświęcone uroczystości nadania najwyższej godności akademickiej tytułu doctoris honoris causa kardynałowi profesorowi Tarcisio Bertone, sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej, kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego, profesorowi nauk teologicznych, wybitnemu kanoniście, wielkiemu mężowi stanu i mężowi Kościoła. Przyznanie tej godności jest wyrazem największego uznania dla zasług Waszej Eminencji. Pozwólcie Państwo, że odczytam teraz uchwałę Senatu naszego Uniwersytetu z dnia 19 marca bieżącego roku w sprawie nadania godności doktora honoris causa Jego Eminencji księdzu kardynałowi profesorowi Tarcisio Bertone. Działając na podstawie statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Senat Uniwersytetu Papieskiego, zebrany na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 19 marca bieżącego roku, po uzyskaniu nihil obstat Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 19 czerwca 2011 roku, po zapoznaniu się z tekstami uchwał Rad Wydziałów Teologicznego, Filozoficznego, Nauk Społecznych, Historii Dziedzictwa Kulturowego oraz Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, a także pozytywnymi recenzjami Jego Ekscelencji Arcybiskupa profesora Andrzeja Dzięki, księdza profesora doktora habilitowanego Józefa Krzywdy, postanawia nadać Jego Eminencji kardynałowi Tarcisio Bertone godność doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, w szczególności za wieloaspektowe badania naukowe w zakresie prawa kanonicznego, a zwłaszcza kościelnego prawa publicznego, znaczący wkład w prezentację i popularyzację zasad nowego kodeksu prawa kanonicznego zarówno na terenie Italii, jak i na forum międzynarodowym oraz w Polsce, oraz zabudowanie mostów jedności i współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską a wieloma państwami świata, w tym za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Stolicy Apostolskiej z Polską. Intensywne oraz wytrwałe głoszenie i obronę godności każdego człowieka i jego prawa do wolności i życia. Aktywny współudział w dziele papieży błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI na rzecz wszystkich kościołów, ich wiary i jedności oraz za gorliwą troskę o pokój i zgodę między narodami stosownie do dewizy Fidem custodire, concordiam servare oraz za życzliwą i skuteczną pomoc w przekształceniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Z tej okazji serdecznie witam wszystkich uczestników tej uroczystości. Największe wyrazy wdzięczności za zaszczycenie nas swoją obecnością składam Jego Eminencji kardynałowi Tarcisio Bertone, naszemu czcigodnemu laureatowi. Porgo le mie più grandi espressioni di gratitudine alla sua Eminenza, il cardinale Tarcisio Bertone, l'insigne laureato che ci ha onorato con la sua presenza. È un grande onore per l'Università Pontificia di poter esprimere la propria riconoscenza alla sua Eminenza. Eccellente scienziato, uomo di Chiesa, segretario della Santa Sede e camerlengo della Santa Chiesa Romana, attraverso il confirmamento della laurea honoris causa. Serdecznie witamy Eminencję wśród nas.
Słowa powitania wygłosił ksiądz doktor habilitowany Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Witam Wasze Eminencje, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, wielkiego kanclerza naszej uczelni. Jednocześnie wyrażam wdzięczność za troskę i opiekę, jaką otacza naszą wspólnotę akademicką. Witam i pozdrawiam księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Księdza kardynała Kazimierza Nycza. Księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Oraz księdza kardynała Stanisława Nagiego. Witam Wasze Ekscelencje, arcybiskupów i biskupów, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, arcybiskupa Wiktora Skworca, arcybiskupa Wacława Depo, arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, biskupa Ignacego Deca, biskupa Wojciecha Polaka, biskupa Jana Kopca, biskupa Tadeusza Pieronka, biskupa Jana Szkodonia oraz biskupa Grzegorza Rysia. W sposób szczególny chciałbym powitać pana profesora Karola Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który życzliwie gości nas dzisiaj w pięknym budynku Collegium Maius. Teraz uprzejmie proszę o pozostawienie tych naszych obfitych oklasków do momentu, kiedy wymienię wszystkich dostojnych gości. Witam magnificencję rektorów. Pana rektora elekta Wojciecha Nowaka, pana profesora Antoniego Tajdusia, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, pana profesora Janusza Żmiję, rektora Uniwersytetu Rolniczego, pana profesora Romana Niestroja, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, pana profesora Adama Wsiołkowskiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych, pana profesora Stanisława Krawczyńskiego, rektora Akademii Muzycznej, pana profesora Krzysztofa Globisza, prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Witam magnificencję rektorów uczelni katolickich, księdza profesora Stanisława Wilka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz księdza profesora Waldemara Irka, rektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Witam księdza profesora Andrzeja Żądło, dziekana Wydziału Teologicznego w Katowicach oraz księdza profesora Stanisława Rabieja, dziekana Wydziału Teologicznego w Opolu. W tym szacownym gronie rektorów w sposób szczególny witam i szczerze dziękuję za przybycie moim czcigodnym poprzednikom, rektorom, księdzu profesorowi Adamowi Kubisiowi, biskupowi profesorowi Tadeuszowi Pieronkowi, księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi, dzisiejszemu laudatorowi. W tej doniosłej chwili pragnę podziękować recenzentom dorobku naukowego księdza kardynała Tarczyzio Bertone. Są nimi ksiądz profesor arcybiskup Andrzej Dzięga i ksiądz profesor Józef Krzywda. Witam konsula honorowego Włoch w Krakowie, panią Annę Boczar-Trzeciak oraz pana Marka Lisańskiego, konsula Republiki Słowackiej. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze państwa, miasta i województwa. Są wśród nas podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Maciej Klimczak, minister sprawiedliwości, pan Jarosław Gowin, wojewoda małopolski, pan Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego, pan Marek Sowa, przewodniczący sejmiku województwa, pan Kazimierz Barczyk, doradca prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, pan Kazimierz Bujakowski, przewodniczący Rady Miasta, pan Bogusław Kośmider oraz senator, pan Kazimierz Wiatr. Słowa powitania i wdzięczności za przybycie kieruję także do pani dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Klary Czelati, księdza infuata Bronisława Fidelusa, księdza infuata Władysława Gasidły, przedstawicieli krakowskiej kurii metropolitalnej, księży rektorów wyższych seminariów duchownych i dyrektorów instytutów teologicznych, księdza prowincjała i księży inspektorów salezjańskich oraz przedstawicieli mediów. Witam Wysoki Senat, profesorów, wykładowców oraz pracowników administracji biblioteki naszego uniwersytetu, a także drogich nam wszystkim studentów. W sposób szczególny i bardzo serdeczny witam każdą i każdego z was, dostojni goście, którzy uświetniliście swoją obecnością dzisiejszą uroczystość. Teraz gromkimi brawami witamy wszystkich dostojnych gości. Uroczystość nadania godności doktora honoris causa jego eminencji kardynałowi Tarczyzio Bertone uważam za otwartą. Obecnie proszę księdza kardynała Stanisława Dziwisza, wielkiego kanclerza naszej uczelni, o wygłoszenie słowa wstępnego.
Eminenza reverendissima, signor kardynale. Kościół krakowski oraz społeczność akademicka Stołecznego Miasta Krakowa z radością wita księdza kardynała Tarczyzio Bertone, sekretarza stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Witamy w murach Kolegium Maius, najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również ja pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, nie wymieniając, ponieważ Jego Magnificencja już wszystkich pozdrowił. Cieszymy się bardzo, że najbliższy współpracownik Ojca Świętego otrzymuje dzisiaj najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jak słyszeliśmy, Uniwersytet uchwałą swojego Senatu nadaje po raz pierwszy godność doktora honoris causa. Otrzymuje ją człowiek zasłużony dla nauki i dla Kościoła powszechnego. Zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie przez księdza kardynała naszego wyróżnienia przynosi również honor samemu Uniwersytetowi Papieskiemu. Oprócz wszystkich racji przemawiających za przyznaniem doktoratu honoris causa, o których usłyszymy, zwłaszcza w audacji, chciałbym podkreślić jedną. Kardynał sekretarz stanu, on to najlepiej wie, wspierał bardzo projekt przekształcenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w naszym mieście. Wspierał nasz projekt, a również wspierał także wolę Ojca Świętego Benedykta XVI, który bardzo chciał, aby tu w Krakowie był ten uniwersytet, żeby był to Uniwersytet Jana Pawła II. Czynił to w przekonaniu, że intelektualny dorobek i potencjał Akademii predysponował ją do przekształcenia się w uniwersytet noszący imię Jana Pawła II. Wyrażam mu ogromną wdzięczność i szczerą radość, że dzisiaj możemy mu oficjalnie z tej okazji nadania tytułu doktora honoris causa podziękować. Błogosławiony papież cenił księdza Tarcisio Bertone, duchowego syna świętego Jana Bosco, znał go jeszcze jako profesora Salezjanów w Rzymie. Najpierw mianował go biskupem Vercelli, potem powołał go do odpowiedzialnej pracy sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, a następnie mianował go arcybiskupem metropolitą Genui i kardynałem. Jestem przekonany, że Jan Paweł II cieszy się razem z nami, że od dzisiaj ksiądz kardynał wpisuje się w duchowy pejzaż Krakowa, o którym 6 lat temu Benedykt XVI powiedział: Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem, jest również drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrześcijan na całym świecie, którzy wiedzą, że Jan Paweł II przybył na Wzgórze Watykańskie z tego miasta, ze Wzgórza Wawerskiego, z dalekiego kraju. Eminencję proszę przyjąć już teraz najlepsze gratulacje i jeszcze raz wyrazy wdzięczności. Grazie tante.
Bardzo dziękuję. Dziwisz jako kanclerz wielki słowo wstępne skierował przede wszystkim do szanownego gościa, księdza kardynała Tarcisio Bertone. Pragniemy sobie uświadomić, że ta dzisiejsza wielka uroczystość dokonuje się w momencie, kiedy Kościół wspomina liturgicznie królową Jadwigę. To ona właśnie założyła ten uniwersytet.
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie kardynałowi Tarcisio Bertone, watykańskiemu sekretarzowi stanu. Zadanie to podejmuję z radością, ale równocześnie z obawą. Z radością, bo mam mówić o wybitnym mężu stanu, wybitnym mężu Kościoła, wybitnym uczonym kanoniście, ale przede wszystkim o człowieku wielkiego formatu i wspaniałej duchowości. Z obawą, bo mam scharakteryzować działalność niezwykle bogatej i aktywnej osobowości. Trzeba więc będzie wybierać. Odpowiedzialność moją potęguje fakt, że doktorat nadaje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, jak zaznaczę na wstępie, w jego utworzeniu nasz laureat uczestniczył aktywnie i skutecznie. Krótki biogram. Tarcisio Bertone urodził się 2 grudnia 1934 roku w Romano Canavese w Piemoncie na ziemi włoskiej. Był 5. dzieckiem w katolickiej wielodzietnej liczącej 8 dzieci rodzinie. Rodzice wychowywali swoje dzieci w duchu miłości do Boga i Kościoła. W rodzinie panowała wzajemna miłość, głęboka wiara wyrażająca się w codziennej modlitwie, praktykach religijnych, w poszanowaniu przykazań Bożych i rzetelnej pracy, a także w kultywowaniu tradycji rodzinnych i patriotycznych. W takiej atmosferze wzrastało powołanie kapłańskie i zakonne naszego laureata. Po ukończeniu szkoły średniej w Turynie wstąpił do nowicjatu salezjańskiego. 3 grudnia 1950 roku złożył śluby zakonne w towarzystwie salezjańskim. Po ukończeniu podstawowych studiów teologicznych na Wydziale Teologicznym w Turynie przyjął święcenia kapłańskie 1 lipca 1960 roku. Na tymże wydziale uzyskał stopień licencjata na podstawie pracy poświęconej tolerancji i wolności religijnej. Dalsze studia kontynuował w Rzymie w papieskim Ateneum Salezjańskim. Tam przygotował i obronił dysertację doktorską pod tytułem Zarządzanie Kościołem w myśli papieża Benedykta XIV Lambertini 1740-1758. W roku 1967 podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Teologicznym Papieskiego Ateneum Salezjańskiego, które w roku 1973 zostało podniesione do godności Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego. 1 sierpnia 1991 roku profesor Tarcisio Bertone został mianowany przez papieża Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą Vercelli, najstarszej diecezji Piemontu. Tenże papież mianował go sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary, a następnie 10 grudnia 2002 roku arcybiskupem metropolitą Genui, zaś 21 października 2003 roku kardynałem. 15 września 2006 roku papież Benedykt XVI mianował kardynała Tarcisio Bertone sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, a 4 kwietnia 2007 roku kamerlingiem Świętego Kościoła Rzymskiego. Na kanwie przywołanych wydarzeń z życia naszego laureata dokonuje się niezwykle bogata działalność wybitnego profesora i ofiarnego męża Kościoła. Uczony kanonista. Jak już wspominaliśmy, profesor Tarcisio Bertone w 1967 roku podjął pracę naukową w papieskim Ateneum Salezjańskim w Rzymie, prowadząc wykłady z teologii moralnej, a następnie od 1976 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Równocześnie był profesorem Kościelnego Prawa Publicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W latach 1976 do 1999 był profesorem prawa kanonicznego, wykładając jego różne dziedziny. Od roku 1979 do 1985 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego tegoż uniwersytetu. W latach 1987 do 1989 był jego prorektorem, a w latach 1989 do 1991 rektorem tej uczelni. Profesor Tarcisio Bertone jest autorem licznych publikacji z dziedziny teologii moralnej, prawa kanonicznego i filozofii prawa. Przykładowo katalog jego prac naukowych został wymieniony przez recenzentów księdza arcybiskupa profesora Andrzeja Dzięgę i księdza profesora Józefa Krzywdę. Na uwagę zasługuje szeroka panorama problemów badawczych podejmujących sprawy istotne i aktualne dla Kościoła, dla świata i dla człowieka. Działalność naukowo-badawcza profesora Tarcisio Bertone charakteryzuje się tym, że nie tylko ukazuje on jasno problemy badawcze, lecz także stara się z nimi dotrzeć do człowieka, poniekąd przekonać go. Stąd jego publikacje, te prawdziwie naukowe, charakteryzują się tym, że są zarazem informacyjne, jak i formacyjne. Jedna z dyscyplin naukowych badań księdza profesora Tarczyzio Bertone to tworzenie nowej wizji kościelnego prawa publicznego, które zajmuje się rolą Kościoła w świecie współczesnym, opartą o nauczanie Soboru Watykańskiego II. Postulaty Vaticanum Secundum zawarte w deklaracji o wolności religijnej Dignitatis Humanae i Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes domagały się przebudowy przedsoborowej doktryny na temat relacji Kościoła i państwa, bazującej na teorii o dwóch społecznościach doskonałych. W świetle nauczania soborowego stosunki między Kościołem a państwem należało oprzeć o następujące zasady. W nowoczesnych społecznościach istnieje pluralizm światopoglądowy. Należy uszanować wolność sumienia i religii zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Należy uznać autonomię oraz niezależność Kościoła i państwa, a także zasadę ich współpracy. W oparciu o te zasady profesor Tarczyzio Bertone opracowywał i publikował prace naukowe dotyczące prawa konkordatowego. Wbrew opiniom jawiącym się w części włoskiej literatury prawniczej, głoszącym zmierzch konkordatów, udowodnił ich przydatność i potrzebę jako gwarantów poszanowania godności człowieka i wolności Kościoła. Już tu trzeba zaznaczyć, że badania i publikacje naukowe dotyczące tego tematu stały się dla naszego laureata bardzo potrzebne w jego późniejszej działalności kościelnej, choćby jako arcybiskupa Genui, a zwłaszcza jako sekretarza stanu. Obszerne miejsce w twórczości kanonistycznej profesora Tarczyzio Bertone zajmują publikacje naukowe dotyczące drugiej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku pod tytułem Lud Boży. Porusza w nich problematykę wiernych, wiernych świeckich i duchownych, a także hierarchiczny ustrój Kościoła. Komentarze te są znakomicie osadzone w teologii prawa. Daje się w nich zauważyć doskonałą znajomość genezy norm prawnych dzięki gruntownym studiom historycznym, a także dzięki uczestnictwu w przygotowaniu nowego kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, jak również kierowaniu zespołem, który tłumaczył go na język włoski. Na terenie Włoch i poza granicami wygłaszał prelekcje, prezentując nowy kodeks i popularyzując jego postanowienia. Publikacje profesora Bertone dotyczą także posługi nauczania, w których spotykamy nie tylko wykład zasad prawnych, ale także wnioski praktyczne. Podobnie publikacje na temat praw rodziny, wychowania młodego pokolenia, ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozycje te nie tylko mają charakter naukowy, ale służą duszpasterstwu. Profesor Bertone nauczał zarówno z katedry akademickiej, jak i z ambony kościelnej. Jako duchowy syn świętego Jana Bosko, obok pracy naukowej wiele miejsca poświęcał duszpasterstwu młodzieży i nauczaniu społecznemu, zwłaszcza wśród laikatu. Mąż Kościoła. Wieloraka praca naukowa profesora Tarczyzio Bertone na Uniwersytecie i równolegle prowadzenie duszpasterstwa stanowiło piękną i owocną służbę Kościołowi. już wówczas był powoływany do załatwiania ważnych spraw w Kościele. Jako konsultor w Kongregacji Doktryny Wiary, z upoważnienia jej prefekta kardynała Józefa Ratzingera, prowadził trudne rozmowy z Marcelem Lefebvrem. Ta służba Kościołowi kardynała Bertone, można powiedzieć, wkroczyła na nowe tory w 1991 roku, kiedy został mianowany arcybiskupem metropolitą Vercelli. Jego zawołanie biskupie, poniekąd program działania brzmi: Fidem custodire, concordiam servare. Niedługo pasterzował wśród ludu Bożego Piemontu, bo już 13 czerwca 1995 roku Jan Paweł II powołał arcybiskupa Tarcisio Bertone do bardzo odpowiedzialnej służby Kościołowi na stanowisku sekretarza Kongregacji Doktryny Wiary. W ten sposób stał się najbliższym współpracownikiem kardynała Ratzingera i bardzo bliskim współpracownikiem papieża Jana Pawła II. Wówczas miało miejsce kilka spotkań z siostrą Lucją z Fatimy i opublikowanie z polecenia Jana Pawła II trzeciej tajemnicy fatimskiej. Kolejnym miejscem służby arcybiskupa Tarcisio Bertone to Genua, stolica metropolitalna z wielkimi tradycjami historycznymi i pastoralnymi. Po jej objęciu 10 grudnia 2002 roku, wkrótce, bo 21 października 2003 roku, został kreowany kardynałem. W Genui prowadzi aktywną działalność pastoralną wśród robotników, wśród młodzieży i kapłanów, a także wśród związków zawodowych. Równocześnie pełni funkcję przewodniczącego konferencji biskupiej regionu Liguria. Jako pasterz genueński był stróżem wiary powierzonej mu owczarni, siewcą zgody i pojednania, zgodnie z dewizą biskupią Fidem custodire, concordiam servare. Jak wspomina, że praca wśród młodzieży i sprawowanie świętej liturgii były źródłem jego pasterskiej radości. Bardzo głęboko przeżywa śmierć papieża Jana Pawła II i wybór nowego biskupa Rzymu, niegdyś najbliższego współpracownika w Kongregacji Doktryny Wiary. W krótkim czasie Benedykt XVI powołał kardynała Tarcisio Bertone na urząd watykańskiego sekretarza stanu, który w ocenie znawców stanowi najważniejszą funkcję w Kościele katolickim, oczywiście po biskupie Rzymu. Można sądzić, że papież Benedykt XVI chciał mieć przy swoim boku wypróbowanego i niezwykle doświadczonego współpracownika w sterowaniu łodzią Kościoła. W ten sposób nasz laureat dzieli troskę razem z papieżem o wszystkie kościoły, o ich wiarę i jedność. Jakże profetyczne w tym także przypadku okazało się zawołanie biskupie Fidem custodire, concordiam servare. Wśród złożonej odpowiedzialności kardynał Tarcisio Bertone dźwiga odpowiedzialność za relacje państw świata z Kościołem katolickim, za relacje kościołów lokalnych z władzami państwowymi, które prezentują szeroką gamę odniesień od życzliwych do obojętnych, a nawet wrogich. Kierując dialogiem Stolicy Apostolskiej z władzami państwowymi, troszczy się o wolność kościołów lokalnych, o poprawę sytuacji kościoła w państwach totalitarnych, o poszanowanie godności ludzkiej i fundamentalnych praw człowieka, nie tylko katolików, ale wszystkich obywateli. Tu bardzo przydatne stają się jego badania naukowe i publikacje z zakresu relacji Kościół-Państwo oraz bogate w tym względzie doświadczenie. Wykorzystuje je w licznych podróżach dyplomatycznych i w pielgrzymkach papieskich, co zaznacza ksiądz profesor Józef Krzywda w swojej recenzji. przyjaciel Polski i Krakowa. W ramach swojej działalności naukowej i dyplomatycznej nasz laureat odwiedził wielokrotnie Polskę. Jego kontakty dyplomatyczne i pomoc świadczona państwu polskiemu zostały uhonorowane wysokim odznaczeniem państwowym, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu przyznania tego odznaczenia napisał prezydent Lech Kaczyński, cytuję: w uznaniu wybitnych zasług eminencji dla rozwoju współpracy pomiędzy Rzeczą Pospolitą a Stolicą Apostolską oraz za działalność księdza kardynała na rzecz Kościoła w Polsce podjąłem decyzję o odznaczeniu dostojnego gościa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Koniec cytatu. Wśród podróży do naszego kraju kardynał Tarczycio Bertone odwiedzał także Kraków. Czynnie uczestniczył w 7. międzynarodowej konferencji z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, która odbywała się w Krakowie w dniach od 14 do 15 września 2007 roku. Jej głównym organizatorem była Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. W prelekcji pod tytułem Czynnik religijny, a przyszłość Europy powiedział między innymi: zatrzymam się teraz, by spojrzeć na wasz naród naznaczony decydującym wpływem chrześcijaństwa oraz oddziaływaniem świętych mężczyzn i kobiet, którzy ukształtowali jego kulturę i rozwój. W ramach konferencji podczas uroczystej mszy świętej kardynał Bertone wygłosił homilię, w której powiedział: historia potwierdza, że Europa była w stanie dać siebie to, co najlepsze, że przyczyniła się do rozwoju cywilizacji i postępu na całym świecie. Mogła tego dokonać jedynie dzięki mocnemu zakorzenieniu w wartościach zaczerpniętych z chrześcijaństwa, które są integrującą częścią składową jej tożsamości. Te wystąpienia to piękne świadectwo naszego laureata o chrześcijaństwie w Polsce i jego wpływie na chrześcijaństwo w Europie. Nasza wielowiekowa uczelnia od niedawna, bo od 19 czerwca 2009 roku, otrzymała zaszczytny status Uniwersytetu Papieskiego. Wielka w tym zasługa kardynała Tarczycio Bertone, który zdecydowanie popierał starania o przekształcenie Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Był skutecznym rzecznikiem tego przekształcenia w Stolicy Apostolskiej. Przechodząc do zakończenia laudacji, proszę mi pozwolić na osobiste wspomnienie i świadectwo. Po raz pierwszy naszego laureata spotkałem na Międzynarodowym Kongresie Kanonistycznym w Ottawie w roku 1984. Wówczas był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Wraz z innymi kanonistami mieszkaliśmy w konwikcie uniwersyteckim. Pieszo pokonywaliśmy trasę z konwiktu do uniwersytetu. Wówczas dał się poznać jako przyjacielski i towarzyski kolega kanonista. Eminencjo, dziękujemy za twoją służbę, nauce, Kościołowi i człowiekowi. Dziękujemy za przyjaźń do Polski, do Krakowa i do naszego uniwersytetu. Życzymy dobrego zdrowia i wielu sukcesów i owoców w pracy dla dobra świata i Kościoła. Do podziękowań i życzeń dołączamy dar doktoratu honorowego, pierwszego nadanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję za uwagę.
Wojtacie, z okazji nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, kardynałowi Tarcisio Pertone, sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej, wygłosił zasłużony dla Papieskiej Akademii Teologicznej, a dzisiaj bardzo już Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Dyduch.
A teraz proszę księdza prorektora Arkadiusza Barona o odczytanie tekstu dyplomu laureata.
Eminencje, ekscelencje, magnificencje, szanowni państwo. Quod felix faustum fortunatumque sit, nomine et auspicis benedicti pape sexti decimi, summi pontificis feliciter regnantis, nos, Stanislaus cardinalis Dziwisz, pontifici universitatis cracoviensis Ioannis Pauli, pape secundi, magnus cancellarius, et reverendissimus dominus Ladislaus Zuzek, pontifici universitatis cracoviensis Ioannis Pauli, pape secundi, rector magnificus, et reverendissimus dominus Johannes Dyduch, teologie doctor et professor, promotor rite constitutus. Ex decreto amplissimi eiusdem universitatis senatus a decanorum professorumque ordinibus cunctarum quinque facultatum unanimiter probato. In eminentissimum ad reverendissimum dominum Tarcisium Bertone, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Sue Sanctitatis Benedicti Pape Sexti Decimi Secretarium Status. Qui laboribus in muneris sui prestantissimi provincia pro Ecclesiae Bono studiosissime susceptis exercitisque ad cooperationem inter gentes dilatandam proferendam quae pertinentibus pre primis consilis suis de publicis rebus inter sedem apostolicam et civitatum regimina singularitel Polonie intercedentibus per tractandis optime meritus est. Qui in defessus maximam semper dabat operam, ut iura hominis fundamentalia, presertim quidem ius ad vitam, et ius ad dignitatem humanam, et ius ad libertatem personalem, ab omni regimine politico servarentur. Qui fidelis adiutor summorum pontificum Ioannis Pauli pape secundi et benedicti pape sexti decimi, sensu ipsius ecclesiae, ductus studia et labores strenuos adres inter sedem apostolicam, et diversas ecclesias ac communitates ecclesiales, nec non multas religiones melius componendas, juxta proclamationem suam pastoralem, fidem custodire, concordiam servare, in spiritu dialogi suscepit. Quiat codicis iuris canonici, normas in Italia, nec non in alis locis etiam in Polonia diffundendas, ut ille communi acceptioni intelligentie, aptius ac strictius, accommodarentur multum contulit. Qui maximo studio ac summa benevolentia pontificiae academiae theologicae in pontificiam universitatem cracoviensem Ioannis Pauli pape secundi transformandam ita ut res ad prosperum eventum deducta sit intentus erat. Pontificiae universitatis cracoviensis Ioannis Pauli pape secundi doctoris honoris causa nomen et titulum iura ac privilegia huic titulo attinentia, contulimus. Et pro veritatis huius eventus testimonio hoc diploma sigillo nostro maiore munitum edidimus. Actum et datum, Cracovie, die octava mensis iuni anno domini bis millesimo duodecimo, subscripti sunt. Reverendissimus Dominus Johannes Dyduch promotor, Stanislaus cardinalis Dziwisz, pontifici universitatis cracoviensis Ioannis Pauli pape secundi magnus cancellarius. Et reverendissimus dominus Ladislaus Zuzek, pontifici universitatis cracoviensis Ioannis Pauli pape secundi rector magnificus.
tej chwili jest przekazywany dyplom doktoratu honoris causa księdzu kardynałowi Tarcisiu Bertonu. Za chwilę księdz kardynał profesor Tarcisiu Bertone, sekretarz stanu, przeprowadzi swoją lekcję magistrali z okazji otrzymania doktoratu honoris causa.
Invito adesso la sua eminenza, il cardinale Tarcisio Bertone, a esporre la lectio magistralis.
Ksiądz kardynał Tarcisio Bertone został poproszony do wygłoszenia
permettetemi magistralis. Di rivolgere anzitutto un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, ai signori cardinali e vescovi, in particolare a Sua Eccellenza Monsignor Józef Kowalczyk, primate della Polonia, e a Sua Eccellenza Monsignor Celestino Migliore, nunzio apostolico. Saluto con deferenza le illustri autorità civili e militari e i membri del corpo diplomatico. La mia gratitudine però va in modo speciale al Gran Cancelliere, Sua Eminenza, il Cardinale Stanislaw Żywicz, al Rettore Magnifico, Monsignore...
Kieruję serdeczne pozdrowienia do wszystkich tu obecnych kardynałów i biskupów, a zwłaszcza Jego Ekscelencji, księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, oraz Jego Ekscelencji arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego. Pozdrawiam z szacunkiem dostojne władze cywilne i wojskowe oraz członków korpusu dyplomatycznego. Moja wdzięczność skierowana jest przede wszystkim do wielkiego kanclerza, Jego Eminencji kardynała Stanisława Żywicza, Jego magnificencję rektora profesora Władysława Zuziaka i całego senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Sono lieto della presenza dei rettori degli Atenei, degli istituti superiori di studi.
Cieszę się obecnością rektorów uniwersytetów i wyższych uczelni w Polsce, zwłaszcza w Krakowie, i dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce.
Professori. E spero che questa mia lezione magistralis.
Mam nadzieję, że ta moja lekcja magistralis,
mi sembra abbastanza importante e
temat, który tak bardzo ważny,
del sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione,
ponieważ dotyczy on synodu poświęcony nowej ewangelizacji, rola uniwersytetów katolickich w dziele nowej ewangelizacji. I ufam, że będzie wysłuchana i też przyciągnie uwagę publiczną Krakowa i Polski,
orientandosi verso un altro grande avvenimento che ha l'inizio questa sera, ma noi sappiamo concentrarci nella riflessione e nella meditazione di temi forse più importanti, anche se la
ksiądz kardynał odnosi się do innego wydarzenia, zapewne miał na myśli mistrzostwa, które się rozpoczynają w Polsce.
E in particolare quello del calcio. Anzitutto vorrei illustrare il concetto di nuova evangelizzazione.
Chciałbym przedstawić koncepcję nowej ewangelizacji, tak ważnej w języku i programach duszpasterskich, opracowanych po soborze i omawianych na uczelniach katolickich. Zasługuje ona na wstępną refleksję, zważywszy na złożoność znaczenia i treści, jakie ze sobą niesie. Po pierwsze, należy zauważyć, że ewangelizacja nie jest dziełem okazjonalnym lub tymczasowym, lecz stałym zobowiązaniem i kluczową potrzebą Kościoła. Specyfika nowej ewangelizacji odróżnia ją od zwykłych działań Kościoła oraz misji ad gentes. Przymiotnik nowa nie odnosi się do kolejnych terenów misyjnych, nowych krajów, do ewangelizacji ani osób, nowych typów głosicieli Ewangelii, ani też do celów głoszenia Ewangelii. Cel jest zawsze ten sam: zachowywać wszystko, co przykazano. Nowa nie oznacza również ponownej ewangelizacji w pełnym tego słowa znaczeniu terytoriów już zewangelizowanych. Oryginalność dotyczy sposobu lub formy ewangelizacji. Ta potrzeba nowego podejścia do ewangelizacji, zarówno w sposobach, jak i w formie, wynika z historycznego faktu. Socjologicznie potwierdzonej nowej sytuacji krajów i kultur tradycji chrześcijańskiej, w których ogłoszono Ewangelię w dawnych czasach. Jesteśmy w Polsce. Dzisiaj wojujący ateizm jest już w dużym stopniu za nami. Natomiast ustąpił pola pewnej obojętności lub ciekawości, w dużej mierze naznaczonej głęboką niewiedzą o tym, czym jest Ewangelia, oraz dążeniem do powszechnej tolerancji, która wyeliminuje wszelkie różnice pomiędzy wyznaniami. To zamieszanie i dezorientacja, niewiedza, które mogą dochodzić nawet do synkretyzmu, wiążą się również w wielu krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej z wielką nieufnością do wszystkiego, co mogłoby zapewnić widoczność w przestrzeni publicznej religii w ogóle, a chrześcijaństwa, Kościoła w szczególności, co w imię źle pojętego sekularyzmu prowadzi do prywatyzacji wyznawania religii, a zatem do pewnego rodzaju zdławienia słowa Kościoła, jego szkodliwego zniknięcia z debaty społecznej. Ta niewiedza wraz z wyeliminowaniem głosu Kościoła, obecności religii, stanowi ogromną stratę nie tylko dla Kościoła, ale dla współczesnego człowieka. Jak wyraźnie pokazują liczne i przenikliwe studia belgijskiego profesora antropologii religijnej Riza, którego papież Benedykt XVI niedawno, w swoim późnym wieku wyniósł do godności kardynała. Miałem z nim rozmowy przy okazji konsystorium. Człowiek jest natury religijny. Najwcześniejsze ślady hominizacji dowodzą otwartości człowieka na transcendencję, która go przerasta. Nie istniałby homo sapiens, który nie byłby równocześnie homo religiosus. Postać kultury, w której ludzie żyją w większości, eci deus non daretur, jest nowa i ma ograniczony zasięg.
całe kraje i narody Europy, Zachodu, pisał Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christi Fidelis Laici, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały początek wspólnocie wiary żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę, a niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia się zobojętnienia, sekularyzmu i ateizmu. Chodzi tu przede wszystkim o kraje i narody należące do tak zwanego pierwszego świata, mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, w których dobrobyt materialny i konsumizm, aczkolwiek przemieszane sytuacjami zastraszającej nędzy i ubóstwa, sprzyjają i hołdują zasadzie żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Numer 34. Christi Fidelis Laici. W obliczu tego, co Benedykt XVI nazywa niepokojącą utratą poczucia sakrum, jest zatem konieczne zaproponowanie nowej ewangelizacji.
Jeśli
ta koncepcja jest już obecna u Pawła VI w Ewangelii
Nuncjanti,
ale Janowi Pawłowi II, zwłaszcza w ważnej adhortacji, należy przypisać wprowadzenie terminu, a zwłaszcza jego szerokie zastosowanie, zawdzięczamy właśnie papieżowi Janowi Pawłowi II. Tak więc możemy powiedzieć, że nowa ewangelizacja jest jedną z wytycznych jego pontyfikatu. Zjawisko dechrystianizacji, które wstępuje w narodach od dawnej tradycji chrześcijańskiej i domaga się bezwłocznie nowej ewangelizacji.
Abbiamo visto fin qui che occorrono nuova modalità, nuove forme di evangelizzazione per rivolgersi ai battezzati la cui fede si è spenta o che non sono.
Potrzeba się na nowo, widzimy, zwrócić do tych już ochrzczonych.
Non deve far pensare che sia inutile una riflessione sul passato.
Co nie znaczy, że jest nieważna refleksja nad przeszłością.
Inestimabile patrimonio di esperienza della Chiesa anche nella nuova evangelizzazione.
W nowej ewangelizacji potrzeba rzeczy też i starszych, które są złotem.
Però un proverbio latino dice tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Widać wyraźnie, że obecny papież uznał nową ewangelizację za jeden z głównych priorytetów swojej misji. Druga część jego pierwszej encykli pokazuje na przykład jasno, jak miłość Kościoła jest wyrazem miłości Trójcy Świętej i stanowi prawdziwą ewangelizację. Nawet o nowej ewangelizacji potrzebne są rzeczy nowe i stare. Łacińska ta sentencja tempora mutantur et nos mutamur in illis, więc musimy stale wydobywać ze skarbca również nowe rzeczy. Kończę tę pierwszą część prośbą o zaufanie skierowaną przez Benedykta XVI do uczestników międzynarodowego spotkania zorganizowanego przez papieską Radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji 15 października 2011 roku. Pomimo kondycji współczesnego człowieka, wciąż możemy powiedzieć z pewnością, tak jak w początkach chrześcijaństwa, że Słowo Boże nadal rośnie i rozprzestrzenia się. Dlaczego? Mogę wymienić co najmniej trzy powody. Po pierwsze, moc Słowa Bożego nie zależy głównie od naszego działania, naszych sposobów, naszych czynów, lecz od Boga, który ukrywa swą moc pod oznaką słabości i który uobecnia się w łagodnym powiewie wiatru poranku na drewnie Krzyża Świętego. Trzeba zawsze wierzyć w pokorną moc Słowa Bożego i pozwolić Bogu działać. Drugi powód to ziarno, słowa, które, jak głosi ewangeliczna przepowieść o siewcy, dzisiaj nadal upada na dobrą glebę, która je przyjmuje, rodzi owoce.
il cuore dell'evangelizzazione in ogni
Apocalipsie świętego Jana w liście do kościoła w Efezie czytamy: Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mamy przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Serce ewangelizacji w każdej epoce jest pierwotną miłością, która ożywa w każdym nowym pokoleniu. Jest odbiciem ogromnej miłości Boga Ojca, którą nam okazał, dając nam swego Syna. To, co Ojciec Święty powiedział w sobotę ostatnią, on nam pomógł odkryć tą pierwszą miłość odnosząc się do swojej familii.
Veniamo ora a parlare delle università cattoliche, della responsabilità.
A teraz przejdziemy, aby mówić o Uniwersytetach Katolickich.
Del libretto, esse sono coinvolte nella nuova evangelizzazione almeno per tre ragioni.
96 jest w książkach podana.
Prima, la nuova evangelizzazione si caratterizza per un annuncio.
Nowa ewangelizacja charakteryzuje się jasnym i wyraźnym głoszeniem Chrystusa.
Ora questo annuncio.
Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic Królestwa i tajemnicy Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego. Pisał Paweł w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi. To przesłanie faktycznie jest wieczne, jak mówi z wielką siłą fragment listu do Hebrajczyków, przywołany w liście apostolskim Ubiquumque et semper. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Obecne to przesłanie jest częścią misji uczelni. Wyraża to istotny akapit kończący Magna Carta Uniwersytetów Katolickich, którą jest konstytucja apostolska ex corde ecclesiae. Zgodnie z własną naturą, każdy uniwersytet katolicki wnosi ważny wkład wprowadzony przez Kościół dzieło ewangelizacji. Chodzi tu o skuteczne świadectwo o charakterze instytucjonalnym, które uniwersytet winien dawać Chrystusowi i Jego orędziu, a które jest potrzebne w kulturach naznaczonych sekularyzmem, jak również tam, gdzie ludzie jeszcze nie znają Chrystusa i Jego orędzia. Ponadto wszystkie podstawowe formy działalności uniwersytetu są związane i zharmonizowane z misją ewangelizacyjną Kościoła.
Tutaj
jest ważne, by dokonywać, poszukiwać w duchu chrześcijańskim. Badania prowadzone w świetle chrześcijańskiego orędzia mają oddawać nowe odkrycia człowieka do dyspozycji jednostek i społeczeństwa. Formacja dokonująca się w kontekście wiary winna kształtować ludzi do ludzi zdolnych do rozumnego i krytycznego sądu oraz świadomych transcendentnej godności osoby ludzkiej. Formacja zawodowa powinna wpajać także wartości moralne oraz postawę służby ludziom i społeczności, dialog z kulturą. Ma sprzyjać lepszemu rozumieniu wiary. Poszukiwania teologiczne mają umożliwić wierze wypowiadanie się we współczesnym języku. Sam Benedykt XVI powoływał się kilkakrotnie na ten tekst. Na przykład w czasie wizyty duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych głosił z wielką siłą katolickość uniwersytetów. To wymaga, by publiczne świadectwo postępowania na wzór Chrystusa opartego na Piśmie Świętym i magisterium Kościoła kształtowały wszystkie aspekty życia instytucji, tak w klasach szkolnych, jak i poza nimi. Każde odejście od tej koncepcji osłabia tożsamość katolicką i zamiast zwiększać wolność, nieuchronnie wprowadza zamęt moralny, intelektualny i duchowy.
Sulla scia di Giovanni Paolo II, Papa Benedetto afferma
Natomiast Jan Paweł
II,
kontynuując Jana Pawła II, obecny papież mówi, że katolickość uniwersytetu niczym go nie ogranicza, ale raczej w najwyższym stopniu dowartościowuje. Drugi powód wyjaśnia znaczenie i rolę uniwersytetu katolickich w dziele nowej ewangelizacji. Uczynienie pomostu między wiarą i kulturą. Główną intuicją pontyfikatu papieża Pawła VI, którego nauki inspirowały Jana Pawła II i Benedykta XVI, jest przekonanie, że aby udało się krzewić wiarę, musi ona stać się częścią kultury.
Della fecondità dell'intelligenza cristiana nel cuore di ogni cultura. Esse mi danno la fondata.
Z drugiej strony Ewangelia głoszona ludziom, którzy są częścią kultury, musi przeniknąć przez kulturę. Dlatego, jak zauważył Paweł VI, należy ewangelizować i to nie od zewnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę czy kolor, ale od wewnątrz, od centrum życiowego i korzeni życia.
Mediante la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità. Un altro motivo rende oggi particolarmente urgente il coinvolgimento delle università cattoliche nell'opera della nuova evangelizzazione.
Ważne to szczególnie pilne. Zaangażowanie uniwersytetów katolickich w dzieło nowej ewangelizacji. Jest to cytowane ojca świętego Benedykta XVI.
Devono tra l'altro creare nei ricchi la coscienza che è venuto il momento di farsi realmente fratelli dei poveri,
między innymi budzić wśród bogatych świadomość, że nadszedł czas, by stać się naprawdę braćmi ubogich we wspólnym zwróceniu się ku rozwojowi integralnemu, otwartemu na absolut.
Che osservava che il mondo soffre per mancanza di pensiero.
Paweł VI mówił, że Ojciec Święty cierpi z braku powodu myśli.
Non deve forse essere quel luogo di pensiero di cui il mondo ha tanto.
Podstawową misją uniwersytetu jest nieustanne poszukiwanie prawdy poprzez badania naukowe, przechowywane i przekazywanie wiedzy dla dobra społeczeństwa.
Nel rispetto delle epistemologie proprie. Invece se si favorisce la frammentazione e la separazione dei saperi.
Paweł VI mówił, ludzie często dlatego cierpią, gdyż nie dość myślą i rozważają. Uniwersytety, zwłaszcza katolickie, powinny chyba być miejscem myślenia, którego świat tak bardzo potrzebuje. Jest to szczególnie ważne, ponieważ jedną z głównych przyczyn kryzysów, który dotyczy całego społeczeństwa, jest fakt, że każde społeczeństwo posiada ściśle redukcjonistyczną i fragmentaryczną wizję rzeczywistości, często analizowaną w kategoriach wyłącznie ekonomicznych lub społecznych. Kryzys ten jest ujęty w jej kulturowym, duchowym wymiarze.
A cominciare dal dialogo tra fede e ragione. Infine, ciò che vale per l'Università Cattolica nel suo insieme vale in modo singolare per la facoltà di teologia.
Wreszcie, co jest prawdą dla katolickiego uniwersytetu jako całości, jest prawdą w unikalny sposób dla Wydziału Teologicznego, który musi być jego sercem. Jest istotny, że pierwszy cytat biblijny w liście apostolskim Ubicumque Semper, który ustanowił papieską radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, jest dokładnie taki sam jak cytat z Pisma Świętego użyty przez Konstytucję Apostolską Sapientia Christiana. Idźcie więc, I nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Missione indirizzo per la nuova evangelizzazione di ogni università cattolica. Un'esortazione di Giovanni Paolo II ai francescani.
Adhortacja in una famoso apostolska, bardzo słynna.
Dice così, occorre
skierowana do franciszkanów, a może być rozszerzona na cały Kościół, będąc niezbędną podporą dla głoszenia Ewangelii. Studia są dla nas podstawowym wymogiem ewangelizacji. Pisze papież i dodaje: zachęcam was, aby przejść bezpośrednio do dynamiki ewangelizacji odnowionej przez promowanie studiowania teologii, nauki kościelnej paraxenos. A teraz kilka zastosowań praktycznych. Kościół dzisiaj musi uczynić wielki krok naprzód na drodze ewangelizacji, wkroczyć w nowy etap historii swojego misyjnego dynamizmu.
Attraverso le sue istituzioni che sono le università cattoliche.
W szczególności oczywiście przez jego instytucje, takie jak uniwersytety katolickie.
E in un discorso nell'Assemblea Generale del CELAM,
na jednym ze spotkań CELAM, Jan Paweł II w 83 roku użył wyrażenia, które powtórzył kilka razy później. Mówił o ewangelizacji nowej w swej żarliwości,
w
swoich metodach i w sposobach jej wyrażania. Myślę, że misja uczelni katolickiej musi się odrodzić w swoim zapale, w swoich metodach i w swoich też wyrażeniach. Żarliwość, słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika ardere, spalać. To żarliwość sprawiła, że Chrystus powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię. I jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
Le istituzioni ecclesiali sono a volte minacciate da un sentimento di logoramento.
Kościelne są czasami właśnie zarażone brakiem ufności.
Ci ascoltano ancora oggi. Non mi soffermo oltre su questo tema, l'ardore. Ardere, no? Ardere, un nuovo ardore.
Chciałbym się właśnie na tym zatrzymać, na tej nowej żarliwości.
Il Papa
często
detto,
w naszych
tante volte la parola,
krajach zagrożone są przez uczucia wyczerpania pytanie po co?
Ma coraggio.
Trzeba odwagi. Głosić Ewangelię w sceptycznym świecie naznaczonym relatywizmem. W pluralistycznym społeczeństwie, w tym lenistwie, do którego rzadko się przyznajemy, jest kwestionowana sama nadzieja. To smutek zniechęconego, bogatego młodego człowieka.
Diceva così, è una questione di convinzione. Non è solo questione di un numero di studenti cattolici. Dice, crediamo veramente,
ta sama dynamika tożsamości wspólnotowej, do kogo należy, ożywia etos naszej katolickiej instytucji. Tożsamość katolicka uniwersytetu czy szkoły katolickiej nie jest po prostu kwestią liczby ich studentów, katolików. Jest to kwestia przekonania, czy naprawdę wierzymy, że tylko misterium słowa wcielonego wyjaśnia się misterium człowieka. Czy naprawdę jesteśmy gotowi zawierzyć całe nasze jestestwo, intelekt i wolę, umysł i serce Bogu, Czy akceptujemy prawdę objawioną przez Chrystusa? Czy wiara jest naprawdę obecna w naszych uczelniach i szkołach? Czy wyraża się tam żywo w liturgii i sakramentach poprzez modlitwę, dobre uczynki, troskę o sprawiedliwość i szacunek dla stwórczego dzieła Boga? Jedynie w ten sposób rzeczywiście dajemy świadectwo o znaczeniu tego, kim jesteśmy, w co wierzymy.
Trovate il testo a pagina 106 del libretto. I nuovi metodi, anche qui non possiamo fermarci a lungo perché dobbiamo andare verso la conclusione. Il prioritario compito pastorale della nuova evangelizzazione postula nuovi metodi.
Ta żarliwość domaga się domaga się nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii.
Tuttavia bisogna sottolineare che un mezzo non è facoltativo, i metodi sono importanti, sono i canali di comunicazione e bisogna fornire non solo.
Nie ma miejsca tutaj, aby próbować zaproponować konkretne metody, aby ukierunkować nasze uczelnie na nową ewangelizację. Tak różnorodne są sytuacje, konteksty, problemy. Można jednak wskazać tu metodę, która powinna być obowiązkowa.
Non solo sul fatto religioso in sé o sulle religioni.
Na pewno Uniwersytet Katolicki jest otwarty dla wszystkich studentów, niezależnie od ich przekonań i przynależności religijnej. Jednakże częścią tożsamości tej instytucji jest zapewnienie, nie tylko zaoferowanie wszystkim studentom solidnych formacji na temat całej wiary chrześcijańskiej, a nie tylko religii, w szczególności w formie kursu. Oczywiście taka prezentacja powinna być interesująca, powinna nadawać się dla studentów i okazywać szacunek dla różnorodności przekonań. Wymaga to od wykładowców wiary, ale i pomysłowości. Z tego powodu uniwersytety katolickie znajdują szczególne wsparcie dla ewangelizacji w katechizmie Kościoła katolickiego.
Nella dottrina sociale della Chiesa. Quindi metto oso mettere vicino al catechismo della Chiesa Cattolica il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è importantissimo per formare.
Compendium nauki społecznej Kościoła jest ogromnie ważne. W artykule 3 statutu Papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji jest postawiony następujący wymóg. Pośród specyficznych zadań Rady należy wymienić promowanie posługiwania się katechizmem Kościoła katolickiego jako zasadniczym, pełnym wykładem treści wiary dla ludzi naszych czasów. Z pewnością rok wiary, który rozpoczyna się w październiku, jest idealną okazją dla uniwersytetów do refleksji nad sposobem, w jaki mogą one korzystać z tego Bożego daru, jakim jest katechizm Kościoła katolickiego. Jan Paweł II mówi, badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Katolickim muszą zawsze brać pod uwagę implikacje etyczne i moralne zarówno stosowanych metod, jak i dokonywanych odkryć. To, co Jan Paweł II powiedział o osobach konsekrowanych, stosuje się do chrześcijan. To nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość. Nie istnieje niezawodny przepis na nową ewangelizację Europy. Tym, co mężczyźni i kobiety życia konsekrowanego są winni swoim bliźnim, jest właśnie miłość. Tajemnica wszelkiej ewangelizacji tkwi w odkryciu, że miłość do Boga musi przekształcić się w służbę dla bliźniego. Uniwersytet zbyt długo oddzielał veritas od caritas. Benedykt XVI jednoczy je w głębi, na przykład w swej szczęśliwej formule, tak starannie doprecyzowanej. Prawda jest bowiem logos tworzącym dialogos, a więc komunikację i komunię.
e direi in modo speciale nelle università cattoliche. Conclusione. Università cattoliche e nuova evangelizzazione fanno parte della missione profetica della
Chiesa. Uniwersytety katolickie i nowa ewangelizacja stanowią część proroczej misji Kościoła. W swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Jan Paweł II powiedział: Kościół, zdążając ku trzeciemu tysiącleciu, z nową siłą podejmuje swą misję ewangelizowania, czyli głoszenia. Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem dla człowieka naszych i wszystkich czasów. Podobnie Uniwersytet Katolicki musi być wierny swojej kościelnej tożsamości, kontynuując albo stając się na nowo uniwersytetem zasadniczo misyjnym.
Sua Eminenza esprimo le mie più cordiali congratulazioni, esprimo anche tante grazie per la
Uniwersytetu lezione. Wyraża słowa gratulacji i uznania za ogłoszenie
podsekretarza stanu, pana Macieja Klimczaka, o odczytanie listu gratulacyjnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Eminencje, ekscelencje, dostojni zgromadzeni. Pan prezydent Bronisław Komorowski zwraca się do jego eminencji, księdza kardynała Tarcisio Bertone, następującymi słowami. Eminencjo, najczcigodniejszy księże kardynale, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witając na polskiej ziemi sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej i kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, pragnę wyrazić radość, iż uczony tej miary, co eminencja, a przy tym ceniony współpracownik błogosławionego Jana Pawła II oraz ojca świętego Benedykta XVI, będzie odtąd honorowym członkiem Universitas, wspólnoty nauczycieli i studentów krakowskiej uczelni noszącej imię jednego z największych synów naszego narodu. Kogóż mam posłać? To ważne, zapisane w księdze Izajasza pytanie zadają sobie wszyscy odpowiedzialni za jakąś zbiorowość. Rodzinę, parafię, zakon, miasto, naród. W sposób szczególny odnosi się to do papieża obejmującego swoją troską wszelkie sprawy rozsianej po całym świecie rzeszy wiernych. Zakres obowiązków, które powierzył eminencji Ojciec Święty, jest świadectwem uznania dla nieprzeciętnych umiejętności i wszechstronnego doświadczenia księdza kardynała. Oddając się całkowicie na służbę Bogu i bliźnim, przeszedł eminencja długą drogę jako salezjański katecheta i wychowawca młodzieży, duszpasterz parafialny, profesor prawa kanonicznego, rektor Rzymskiego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, arcybiskup Vercelli i Genui, sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary pod rządami kardynała Józefa Ratzingera, a wreszcie zarządca państwa Watykan i główny skarbnik Kościoła. Rozległa wiedza na temat współczesnego Kościoła i świata, wybitne zdolności organizatorskie i dyplomatyczne oraz talent poligloty sprawiają, że od lat wypełnia eminencja zadania niezwykle odpowiedzialne, czasem trudne i delikatne. Wyrażając zadowolenie z dotychczasowych stosunków między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, ufam, że relacje te pozostają nadal znakomite. Również dzięki życzliwości i codziennym staraniom księdza kardynała. Niech otrzymane dzisiaj prestiżowe wyróżnienie stale przypomina eminencję o Krakowie i o całej Polsce, gdzie zawsze jest i będzie eminencja bardzo mile widzianym gościem. Raz jeszcze serdecznie gratulując, łączę pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku. Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Bardzo dziękuję panu podsekretarzowi. Obecnie proszę księdza prorektora Arkadiusza Barona o krótką prezentację listów gratulacyjnych.
Otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych dla jego eminencji księdza kardynała Tarcisio Bertone. Umieszczamy je w internecie i wszystkie przekażemy księdzu kardynałowi Tarcisio Bertone. Carissimo cardinale Tarcisio Bertone, abbiamo ricevuto tantissime lettere con gratulazioni alla sua eminenza. Tutte le mandiamo al suo ufficio. E adesso il nostro rettore magnifico mi ha permesso di leggere solo due piccoli passi. Prima lettera è scritta dall'arcivescovo di Przemyśl, Józef Michalik, che è presidente della conferenza episcopale polacca. E scrive: Eminenza reverendissima, con grande gioia ho accolto la notizia che le autorità dell'Università Pontificia di Giovanni Paolo II a Cracovia hanno deciso di conferire a vostra eminenza il titolo di dottore honoris causa. In questa occasione vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine per i suoi numerosi, chiari, coraggiosi e creativi interventi sulla Chiesa, che è chiamata a svolgere la propria missione in mezzo alle situazioni non sempre facili. A questa unisco anche le mie congratulazioni ed augurio che la benedizione divina accompagni a vostra eminenza per tutti gli anni del suo servizio alla Chiesa come segretario di Stato, l'incarico che ella svolge in modo così umano. Mi la rego che la Chiesa in Polonia, che nutre l'amore filiale per il Santo Padre Benedetto XVI, possa ora allargare tale simpatia anche per eminenza vostra in quanto il più stretto collaboratore del Sommo Pontefice. È sottoscritto Józef Michalik, arcivescovo di Przemyśl, presidente della Conferenza Episcopale Polacca. E la seconda è scritta in inglese, Minister of Science and Higher Education, Professor Barbara Kudrycka, wrote, His Eminence, Cardinal Tarcisio Bertone, The academic circles of the Pope John Paul II University would like to honor your outstanding achievements and contributions. In bestowing the title of Honoris Causa Doctor as the highest academic title, the community of the university expresses its highest respect for the results of the scientific and pastoral activities of your eminence. I have particular respect for your achievements in the development of the unity and cooperation between the Holy See and many states worldwide. Thank you for the commitment of your eminence in the development of cooperation between the Republic of Poland and the Vatican, as well as for the help provided to the Polish state. We feel honored that your eminence decided to accept the invitation and attend the ceremony at the Pope John Paul II University in Krakow. In congratulating you, I wish you continued success in your scientific and pastoral activities, as well as in the ministry serving the Church worldwide in the best manner possible. With compliments, signed by Professor Barbara Kudrycka, Minister of Science and Higher Education of Polish Government.
Dziękuję bardzo księdzu prorektorowi. Eminencje, szanowni państwo, dostojni goście, nasza uroczystość dobiega końca. Zanim to jednak nastąpi, pragnę ponownie podziękować państwu za liczne przybycie. Dziękuję naszemu uniwersyteckiemu chórowi Psalmodia pod batutą profesora Włodzimierza Siedlika za uświetnienie naszej uroczystości pięknym śpiewem oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości, szczególnie pracownikom Biura Informacji i Promocji oraz rektoratu. Za chwilę Senat opuści aulę. Następnie zapraszam wszystkich zebranych na raut do sali Stuba Communis, gdzie wzniesiemy toast za zdrowie czcigodnego laureata. Zachęcam do wpisania się do wyłożonej tam księgi pamiątkowej. Sua Eminenza, Referendissima, Signor Cardinale, desidero ancora una volta esprimerle in nome di, di tutta la nostra comunità accademica e nel mio nome le congratulazioni e la gratitudine per l'attività scientifica nell'ambito del diritto canonico, per il contributo creativo nello sviluppo della collaborazione tra la Santa Sede e la Polonia e il grande contributo nella trasformazione della Pontificia Accademia Teologica di Cracovia in Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia. Le auguriamo una buona salute e tanta benedizione di Dio nei prossimi anni di lavoro. Tanti auguri. Szanowni Państwo, dostojni goście, składam czcigodnemu laureatowi serdeczne gratulacje i podziękowania za wszystkie zasługi, zarówno dla naszego Uniwersytetu, jak i na polu stosunków między Stolicą Apostolską a Polską. Życzymy dużo zdrowia, wiele błogosławieństwa Bożego na dalsze lata pracy. Ad multos annos reverendo laureato. Zapraszam chór.
Drodzy widzowie telewizji TVAM, słuchacze Radia Maryja, i tak dobiegła końca wielka uroczystość przyznania doktoratu honoris causa sekretarzowi stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ma swojego pierwszego doktora honoris causa, a jest nim najbliższy współpracownik Ojca Świętego Benedykta XVI, ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. Gratulujemy księdzu kardynałowi tego wyróżnienia. Cieszymy się, że ta dzisiejsza uroczystość potwierdza, że jest przyjacielem Polski, Krakowa, jest nade wszystko przyjacielem Ojca Świętego, którego on wspiera swoimi talentami jako wielki profesor, ale jak też wielki mąż stanu, człowiek ogromnego też ducha dialogu. Państwu dziękujemy za trwanie z nami w czasie tej wielkiej uroczystości. Życzymy księdzu kardynałowi owocnego pobytu. Jutro, jak wiemy, z samego rana prywatnie odprawi mszę świętą na Wawelu. Tam też uda się przed grób pary prezydenckiej. pragnie też w ten sposób spełnić to, co się nie udało w czasie pogrzebu, kiedy po prostu był w czasie spełnienia swoich obowiązków w Ameryce Łacińskiej. Żegnam się z Państwem i oddaję głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.